Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest poniedziałek, 20 marca, do Wielkiego Czwartku zostało nam 17 dni. Francja. Niemieckie media informują, że prezydent Francji, Emmanuel Macron, planuje wyjść z inicjatywą wpisania prawa do aborcji do francuskiej konstytucji oraz karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Na gruncie prawa krajowego Francji miałoby się to dokonać przez rozszerzenie artykułu 34, określającego, które prawa obywatelskie są regulowane na gruncie ustaw, które zdecydowanie łatwiej jest zmienić niż konstytucję. Natomiast jeżeli chodzi o wpisanie prawa do aborcji do karty praw podstawowych Unii Europejskiej, ruch Macrona na szczęście ma charakter czysto symboliczny. Pan Emmanuel wie, że jego inicjatywa zostanie natychmiast zablokowana przez takie państwa jak Polska, Węgry, Malta czy Włochy. Ale jak twierdzą media, jego celem jest wyostrzenie swojego wizerunku. Macron chce przypisać sobie rolę obrońcy praw kobiet w Europie, czego wyrazem było na przykład odrzucenie niemieckiego kandydata Hadeków na szefa Komisji Europejskiej, gdyż był on zdaniem pana Macrona katolickim krytykiem aborcji. W Unii Europejskiej pomysły pana Macrona nie znajdą na pewno jednomyślnego poparcia. Natomiast we Francji już tak. 8 marca w parlamencie francuskim przegłosowano rezolucję potępiającą zmiany prawa aborcyjnego w USA, ale także w Polsce i na Węgrzech, jako niepokojące kroki wstecz dla praw kobiet. Polska. Roxana Węgiel. 18-letnia piosenkarka, która rozpoczęła swoją karierę kilka lat temu, już kilka razy w wywiadach dla mediów deklarowała swoją wiarę i utożsamianie się z Kościołem katolickim. W styczniu w wywiadzie dla jednego z portali internetowych powiedziała: jak czuję potrzebę, to idę do kościoła. To nie jest tak, że to jakiś przymus. Po prostu chcę tam chodzić. Można trafić na fajną mszę, kazanie. Trzeba przełamać stereotyp, że jak ktoś chodzi do kościoła, to jest wapniakiem. Chodzę do kościoła z moją ekipą, która jest bardzo współczesna i są to super ziomale. Trzeba uświadamiać ludzi, że Kościół może być czymś umacniającym. Nie chodzę tam dla księży, tylko dla Boga. To jest wiara. Kościół to dla mnie wspólnota ludzi łączących się w miłości do Boga. Takie stanowisko młodej piosenkarki mogłoby cieszyć, pomijając błędy, które znalazły się w tej wypowiedzi. Sformułowanie fajna msza jest dość niefortunne, niezależnie od wieku pani Roxany. Podobnie jak motywację chodzenia do kościoła przedstawiła w sposób bardzo współczesny, modernistyczny. Jakby człowiek i jego potrzeby były na pierwszym miejscu, a kościół może być umocnieniem, co jest motywacją nie tylko współczesną, ale i bardzo ulotną. Prawdziwą i trwałą motywacją chodzenia do kościoła powinno być to, że jest to wola Boga, którą należy wypełniać niezależnie od tego, czy teraz czujemy, że nas to umacnia, czy nie czujemy, że nas to umacnia. Pomijając te zastrzeżenia do wypowiedzi pani Roxany, ogólnie jej stanowisko mogłoby cieszyć. Niestety, kilka dni temu wyemitowano odcinek telewizyjnego show, prowadzonego przez jednego chyba z bardziej pogubionych dziennikarzy i komentatorów, czyli pana Jakuba Wojewódzkiego. Jednym z zaproszonych przez pana Wojewódzkiego gości była pani Roxana Węgiel. W trakcie rozmowy poruszony został temat aborcji, który artystka skomentowała tak: ja zawsze otwarcie mówiłam o swoich wartościach. Dla mnie to jest bardzo ważne. Nigdy się z tym nie kryłam. Jestem katoliczką, ale uważam, że Bóg dał nam wolną wolę i jak zadano mi pytanie o aborcję, to uważam, że nie powinno się nikomu niczego zabraniać. Łoj. Niedługo minie rok od orzeczenia Sądu Najwyższego USA o uchyleniu wyroku w sprawie Roe kontra Wade, czyli o zniesieniu prawa, które funkcjonowało przez 49 lat i które wymuszało na wszystkich stanach, żeby aborcja była w nich możliwa. I w zeszłym roku po 49 latach to prawo zostało wreszcie zniesione i od tego czasu każdy stan może sam decydować, jak potraktuje temat prawa do aborcji. Warto dodać, że to historyczne zwycięstwo ruchów pro-life nastąpiło 24 czerwca, czyli w święto Najświętszego Serca Pana Jezusa. Natomiast od tego czasu liberalne stany zachowały prawo do aborcji, konserwatywne stany ograniczyły prawo do aborcji lub też jej zupełnie zakazały. Natomiast w każdym stanie walka trwa i lewica wykorzystuje absolutnie wszystkie środki legislacyjne, jakie ma, żeby aborcja była dostępna. Na przykład w stanie Ohio przegłosowano i podpisano ustawę zakazującą aborcji po 6 tygodniu życia dziecka. Okazało się, że w jednym hrabstwie tego stanu sąd jest w rękach lewicy i sąd tę ustawę zablokował, co spowodowało, że kobiety z całego stanu mogą teraz udać się do tego hrabstwa i usunąć ciążę nawet do 20 tygodnia życia dziecka. I teraz Sąd Najwyższy stanu Ohio będzie rozpatrywał, czy ten sąd niższej instancji mógł zablokować tę ustawę. Dopóki Sąd Najwyższy nie orzeknie ostatecznie, aborcja w stanie będzie legalna do 20 tygodnia życia dziecka. W Stanach Zjednoczonych cały czas ważą się więc losy tysięcy nienarodzonych dzieci. Ponownie Stany Zjednoczone. W piątkowym programie Sprawki Okiem Katolika pokazywałem fragment bajki Ridley Jones, animowanego serialu wyprodukowanego przez Netflixa i rzekomo przeznaczonego dla dzieci. Główną bohaterką serialu jest Ridley, która mieszka w magicznym muzeum ze swoją mamą i babcią. Muzeum zamieszkuje też niebinarny bizon o imieniu Fred i mumia dziewczynki wraz z dwoma tatusiami. Serial jest absolutną sieczką propagandową ideologii LGBT. Natomiast Netflix otrzymał dużo negatywnych informacji zwrotnych po tym, jak w piątym sezonie serialu Bizon Fred, którego w odcinku piątkowym błędnie nazwałem krówką, zdobywa się na odwagę i wyznaje swojej babci, że jest niebinarny. Przypomnijmy, że powiedział: mówimy o niebinarnym bizonie z bajki dla małych dzieci. Serce mówi mi, że najlepiej czuję się, gdy mówi się do mnie imieniem Fred. To dlatego, że jestem niebinarny. To imię najlepiej do mnie pasuje. Używam też zaimków oni i one, ponieważ zaimki ona lub on nie wydają mi się właściwe. Na co babcia niebinarnego bizona Freda odpowiada: przepraszam cię, że używałam niewłaściwego imienia i niewłaściwych zaimków. Reakcja widzów, a prawdopodobnie raczej rodziców widzów, na te rewelacje niebinarnego bizona Freda była najprawdopodobniej powodem, dla którego Netflix zdecydował się anulować serial. Załamana jest producentka serialu, pani Chris Nee, mówiąc, że czyste wyrachowanie Netflixa w kwestiach finansowych stanęło tutaj na drodze do walki o słuszną sprawę, co, jak rozumiem, próbował osiągnąć niebinarny bizon Fred. Ponownie Stany Zjednoczone. Stanowa administracja Florydy, której gubernatorem jest coraz bardziej popularny republikański polityk pan Ron DeSantis, który swoją drogą jest, to jest chyba najważniejszą informacją na jego temat, katolikiem. Wycofała koncesję na sprzedaż alkoholu dla ekskluzywnego hotelu Hyatt Regency Miami, po tym jak jeden z jego obiektów gościł świąteczny program A Drag Queen Christmas, którego widzami były głównie dzieci. Departament Regulacji Biznesowych i Zawodowych stanu Floryda złożył w miniony wtorek kilkunastostronicowy pozew przeciwko klubowi muzycznemu znajdującemu się w kompleksie hotelu, w którym odbywał się ten wspaniały program dla dzieci. W dokumencie oskarżano klub o kilka naruszeń, w tym zakaz lubieżnych pokazów wobec małoletnich poniżej 16 roku życia. Podczas występu wykonawcy mieli nosić ubrania nacechowane seksualnie, a także symulowali masturbację. Brian Griffin, rzecznik prasowy gubernatora, powiedział: treści o charakterze jednoznacznie seksualnym nie są odpowiednie do wyświetlania dzieciom, a takie postępowanie narusza prawo stanu Floryda. Gubernator DeSantis broni niewinności dzieci, zarówno w szkolnej klasie, jak i na całej Florydzie. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z zamysłem administracji tego katolickiego gubernatora, za 21 dni hotel Hyatt Regency Miami nie będzie mógł już sprzedawać alkoholu. Uganda. Prezydent Ugandy, Yoweri Museveni, wezwał Zachód do nieintegrowania w to, w jaki sposób Uganda radzi sobie z kwestią homoseksualizmu. W czasie przemówienia w parlamencie powiedział: kraje zachodnie powinny przestać marnować nasz czas, narzucając nam swoje praktyki. Seks jest sferą intymną. Więc dlaczego opinia publiczna miałaby wiedzieć, czy dana osoba jest homoseksualistą, czy nie? Prezydent Museveni określił także homoseksualizm jako odchylenie od normalności i sugerował przeprowadzenie dalszych badań, by określić, czy homoseksualizm wynika z natury, czy z wychowania. Następnie po raz kolejny odciął się od Zachodu, mówiąc: w Europie ludzie biorą ślub z własnymi kuzynami. W Ugandzie i w części Afryki małżeństwo z kuzynem jest tabu, więc czy powinniśmy nakładać na Europę sankcje? To nie jest nasz problem. Po raz kolejny afrykańskie państwo daje przykład nieulegania zachodnim modom. Niedługo przed podobnym dylematem będziemy stać w Polsce. Czy ulegniemy zachodnim modom? Mówię o celach klimatycznych. Austria. W minioną środę pojawiły się niepokojące informacje pochodzące od austriackiej policji, według których w stolicy Austrii, w Wiedniu, wkrótce może dojść do zamachu terrorystycznego. Jak informuje dziennik Der Standard, Państwowe służby bezpieczeństwa i wywiadu mają przesłanki dotyczące ataków motywowanych islamistycznie wokół tzw. newralgicznych miejsc, zwłaszcza kościołów. Policja na Twitterze potwierdziła pogłoski, informując, że na terenie miasta będzie więcej sił policyjnych, w tym także takie, jak to ujęto, ze specjalnym wyposażeniem. Powodem jest, nie do końca jeszcze sprecyzowane, zagrożenie atakami na kościoły. Tajwan. Jak donosi Taipei Times, tajwański Narodowy Program Rekompensat Powikłań Poszczepiennych wypłacił odszkodowanie w wysokości 3,5 miliona dolarów tajwańskich, czyli około 0,5 miliona złotych, rodzinie 11-letniej dziewczynki, która zmarła na zapalenie mięśnia sercowego, na które zachorowała po przyjęciu cudownego eliksiru. Dziewczynka przyjęła dwie dawki substancji produkowanej przez firmę Pfizer-BioNTech. Pan Philip Lo, zastępca dyrektora generalnego tajwańskich centrów kontroli chorób, powiedział, że dziewczynka straciła przytomność 3 dni po otrzymaniu drugiego zastrzyku, a badania serca wykazały, że doszło do zapalenia mięśnia sercowego. Jak zauważył pan Lo, w przypadku szczepionki Pfizer-BioNTech ryzyko zapalenia mięśnia sercowego po drugiej dawce jest wyższe niż przy pierwszej. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dzisiaj dosłownie dwa słowa o ekumenizmie, wolności religijnej oraz rozdzieleniu państwa od kościoła. Ktoś uważny zauważył, że z brewiarza w jedno konkretne święto, czyli w święto Chrystusa Króla, z hymnu pierwszych nieszporów około 60 lat temu nagle zniknęły 3 zwrotki, 2, 6 i 7. Oto te zwrotki. Zwrotka 2. Tłum przewrotny ciągle woła: Chrystus, niech na mnie panuje. My z radością uznajemy, żeś jest wielkim świata królem. Zwrotka 6. Niech ci wodze wszystkich ludów cześć publicznie oddawają. Niech czczą mistrze i sędziowie. Niech cię uzna sztuka, prawo. Króle władzą niech się chlubią, jeśli tobie są poddani. Poddaj pod swą władzę słodką kraj i domy z mieszkańcami. Czy zdajemy sobie sprawę, jak bardzo na nasze postrzeganie miejsca kościoła na świecie oraz wiary wpłynęły gigantyczne zmiany, które miały miejsce około 60 lat temu. Usunięcie tych 3 zwrotek bezpośrednio wiąże się z tematami wolności religijnej, oddzielenia państwa od kościoła oraz nowego, potwornego oblicza ekumenizmu, który wydaje się nie tylko zrównywać wszystkie religie chrześcijańskie, co już jest dramatem, ale również współcześnie wszystkie religie w ogóle. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Życzę Wam błogosławionego dnia. Przypominam o jutrzejszym odcinku z cyklu Żywoty Świętych i zapraszam na jutrzejsze sprawki okiem katolika rano. Proszę Was też, nie zmarnujmy ostatnich kilkunastu dni Wielkiego Postu. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Z Panem Bogiem.